Ponad pół wieku temu w Ugandzie doszło do zamachu stanu, w wyniku którego władzę przejął generał Idi Amin. Wojskowy przeszedł do historii jako jeden z najokrutniejszych dyktatorów w dziejach świata. Na jego temat powstały dziesiątki książek oraz filmów, a w tym m.in. Ostatni król Szkocji. Jego historia to doskonały przykład na to, w jaki sposób na kontynencie afrykańskim dochodziło i dochodzi nadal, patrząc na przykład Nigru, do przewrotów wojskowych. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. Uganda znajdowała się pod protektoratem Imperium Brytyjskiego aż do początku lat 60. XX wieku. Jej żołnierze walczyli w szeregach brytyjskiej armii podczas II wojny światowej. Po zakończeniu największego konfliktu w dziejach świata, podobnie jak w innych miejscach imperium kontrolowanego przez Londyn, zaczęły powstawać organizacje walczące o prawa mieszkańców kolonii i większą niezależność względem Brytyjczyków. Jedną z nich był powstały w 1952 roku Narodowy Kongres Ugandy. Jedną z najważniejszych jego postaci po 1957 roku był Milton Obote. Doświadczenie w walce z Europejczykami afrykański polityk zdobył w Kenii, gdzie w latach 50. doszło do antykolonialnego powstania Mau Mau. Korzystając z wiedzy zdobytej za granicą, po powrocie do ojczyzny uznał, że największy posłuch wśród Ugandyjczyków zdobędzie, głosząc lewicowe hasła. W 1960 roku utworzył Ludowy Kongres Ugandy. W tym czasie Imperium Brytyjskie było w fazie rozkładu. Od końca wojny, kawałek po kawałku, rozpadała się dawna kolonialna potęga. Apogeum procesu dekolonizacji przypadło na lata 60. Do końca dekady niemal wszystkie brytyjskie kolonie w Afryce uzyskały niezależność od Londynu. Tak było również w przypadku Ugandy, która w 1962 roku uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii z królową Elżbietą II jako głową państwa i królową Ugandy. W październiku następnego roku stała się republiką, jednocześnie zachowując członkostwo we Wspólnocie Narodów. Premierem został Obote. W skład niepodległej Ugandy weszła też Buganda, czyli najstarsze i największe z tradycyjnych królestw na tym obszarze. To na jego terenie znajdowała się ugandyjska stolica Kampala. Pierwszym prezydentem republiki został bugandyjski król Edward Frederick Mutesa II. Konstytucja Ugandy pozwoliła staremu królestwu zachować wewnętrzną autonomię i własny parlament, podczas gdy rząd w Kampali decydował w kwestiach ogólnonarodowych. Chwilę przed tymi wydarzeniami Idi Amin został nowo mianowanym oficerem. Z armią związany był w zasadzie od końca wojny, kiedy to został zwerbowany w charakterze kucharza do oddziałów afrykańskich strzelców królewskich. Nie ukończył żadnej szkoły, nie umiał ani pisać, ani czytać. Poza tym był mało inteligentny. Jednocześnie miał inne zalety, które szybko dostrzegli jego przełożeni. Był dobrze zbudowany, silny i świetnie strzelał. Trenował boks. Brytyjczykom imponowało jego posłuszeństwo. Zawsze stosował się do ich rozkazów. Dlatego w pierwszej połowie lat 50. został wysłany do Kenii, aby pomóc w stłumieniu antykolonialnej rebelii. Będąc kapralem, Amin często przesłuchiwał powstańców, stosując przemoc. Był na tyle brutalny, że mimo wysokiej skuteczności odsunięto go od niektórych zadań. Jednocześnie za bezwzględne wypełnianie rozkazów Brytyjczycy wynagrodzili go awansem do rangi podoficera. Wkrótce został też mianowany starszym sierżantem. Był to najwyższy stopień wojskowy, dostępny dla Afrykanów pod brytyjskim panowaniem. W 1961 roku, gdy Imperium znalazło się na krawędzi upadku, Idi Amin, mając 36 lat, otrzymał od kolonialnych zarządców, jako jeden z dwójki Ugandyjczyków, patent oficerski. W tym czasie Amin słynął z brutalności. Został oskarżony o kilka zabójstw w sąsiedniej Kenii. Gubernator Ugandy Sir Walter Coutts, wbrew oczekiwaniom urzędników w Nairobi, nie zdecydował się jednak postawić go przed sądem. Gdyby do tego doszło, dla Brytyjczyków oznaczałoby to polityczną kompromitację. Amin był przecież ich człowiekiem. Grając na zwłokę, Coutts obiecał kenijskim urzędnikom, że po powrocie z Kenii do Ugandy Amin zostanie odpowiednio ukarany. Dla Ugandy politycznie był to jednak wyjątkowo burzliwy okres. 9 października 1962 roku uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji o przyszłości mordercy miał zdecydować nowy ugandyjski premier Milton Obote. Ten zaskakująco uznał, że Idi Amin za swoją zbrodnię zostanie jedynie napomniany. Szef rządu uznał, że tym sposobem zdobędzie zaufanie niebezpiecznego człowieka, który stanie się mu całkowicie posłuszny. W 1964 roku Amin został awansowany do stopnia podpułkownika, a jego wojskowa kariera nabierała rozpędu. Wkrótce został zastępcą dowódcy armii i znalazł się w najbliższym otoczeniu premiera. Stał się rozpoznawalną postacią. Często jeździł ulicami Kampali swoim Mercedesem, wzbudzając podziw wśród mieszkańców stolicy. Regularnie odwiedzał State House, czyli siedzibę władz kraju. Pierwsze lata niepodległości były dla ugandyjskiej gospodarki okresem prosperity. Stale rósł eksport ugandyjskiej kawy, herbaty oraz bawełny. Wobec sukcesów gospodarczych największym wyzwaniem, przed jakim stanął premier Obote, było zjednoczenie podzielonego etnicznie kraju. Na południu znajdowały się tzw. ludy Bantu, podczas gdy na północy dominowały ludy nilockie oraz sudańskie. Jako że Obote pochodził z północy, zgodził się, aby prezydentem kraju został człowiek z południa, czyli król Bugandy. Początkowe dobre relacje na linii prezydent-premier szybko zamieniły się w otwartą wojnę. Obote chciał więcej władzy dla siebie, dlatego dążył do jednopartyjnych rządów. Twierdził, że tylko w ten sposób państwo może zostać faktycznie zjednoczone. Coraz częściej myślał tylko o sobie i swoim interesie politycznym. Z drugiej strony prezydent nie ułatwiał mu rządów. Budował opozycję, w skład której weszli również ludzie z najbliższego otoczenia premiera. Król Mutesa II promował tradycyjne podejście do władzy, gdzie to on jest głównym decydentem. Coraz częściej między prezydentem a premierem dochodziło do politycznych starć. Na początku 1966 roku ministrowie zaczęli coraz odważniej krytykować swojego szefa. Chcąc uniknąć rozłamu wewnątrz własnego obozu politycznego, Obote wezwał na jedno z posiedzeń swojego gabinetu policję, która najpierw aresztowała, a następnie zabrała do więzienia 5 ministrów. Premier ogłosił unieważnienie konstytucji i zawiesił działalność parlamentu. Mianował nowym dowódcą armii bliskiego współpracownika Idiego Amina. W kwietniu 1966 roku ogłosił też nową konstytucję i przejął stanowisko prezydenta kraju. W odpowiedzi król Mutesa II w maju 1966 roku poprosił o pomoc środowisko międzynarodowe, a parlament Bugandy wyraził gotowość do opuszczenia Ugandy. Tym sposobem od reszty kraju odłączona zostałaby również stolica kraju, Kampala. Obote, nie zastanawiając się długo, rozkazał Aminowi zająć pałac króla Mutesy II, znajdujący się zaledwie 5 km od centrum stolicy, na wzgórzu Mengo. W mieście doszło do otwartej bitwy. Straże bugandyjskiego władcy nie zamierzały się poddawać. Obrońcy zostali wcześniej doskonale przeszkoleni przez Brytyjczyków. 120 uzbrojonych po zęby ludzi przez 12 godzin odpierało ataki ze strony żołnierzy Amina. Ugięli się dopiero, gdy do akcji wkroczyły ciężkie działa, a pałac został zasypany pociskami. W starciu zginęło około 2000 osób. Władcy udało się jednak wydostać z budynku. Jedna z plotek głosi, że samodzielnie wspiął się na mur i po przeskoczeniu go złapał pierwszą nadjeżdżającą taksówkę. Potem przy wsparciu monarchistów uciekł do Londynu. Umarł w 1969 roku po zatruciu alkoholowym, nie mogąc pogodzić się z tym, co spotkało go w ojczyźnie. Dawny Pałac Królewski stał się prywatną rezydencją Amina. W Bugandzie wprowadzony został stan wyjątkowy. Rozpoczęły się represje. Nowy jednowładca Ugandy zawiesił funkcjonowanie niezależnych organizacji politycznych. W 1967 roku zlikwidował Królestwo Bugandzkie, dzieląc je na 4 okręgi administracyjne. Do aparatu bezpieczeństwa rekrutowano coraz więcej pracowników, głównie z plemienia Langi, czyli tego samego, z którego wywodził się Obote. Powstał Departament Służby Powszechnej, czyli tajna policja, bezwzględnie rozprawiająca się z przeciwnikami politycznymi nowego prezydenta kraju. Na ugandyjskich ulicach zapanował terror. Jednak Idi Amin nie był wcale aż tak głupi, za jakiego kiedyś uważali go Brytyjczycy. zaczął budować własne polityczno-wojskowe zaplecze. Rekrutował do wojska zaufanych sobie ludzi z okolic Nilu Zachodniego, czyli regionu, z którego sam się wywodził. Równocześnie Obote starał się wykreować na jednego z liderów Czarnego Kontynentu. Aktywnie wspierał różne ruchy niepodległościowe w Afryce. Krytykował Brytyjczyków za sprzedaż broni do Republiki Południowej Afryki, będącej pod rządami apartheidu. Jednocześnie, aby uniezależnić się od armii, od 1969 roku zaczął głosić lewicowe postulaty, wierząc, że tym sposobem zdobędzie większe społeczne poparcie, gwarantujące mu stabilne rządy. W tej sytuacji nie musiałby opierać władzy na terrorze i aparacie bezpieczeństwa. W październiku 1969 roku ogłoszona została karta zwykłego człowieka, w której pojawiły się socjalistyczne hasła. Niedługo później Obote zapowiedział ujednolicenie wysokości płac. 1 maja 1970 roku rząd ogłosił nacjonalizację ponad 60% wszystkich korporacji działających w Ugandzie, a w tym również i banków oraz firm ubezpieczeniowych. W czasie, gdy kraj przechodził wewnętrzną transformację, między Aminem a Obote narastał spór. W styczniu 1970 roku doszło do nieudanego zamachu na prezydenta kraju. Pojawiły się plotki, że za jego organizacją stał dowódca ugandyjskiej armii. Dlatego wkrótce, we wrześniu 1970 roku, nowym szefem sztabu armii został mianowany Sulejman Hussein. Natomiast Amin otrzymał mało prestiżowe stanowisko szefa ośrodka szkoleniowego. Stale mógł jednak liczyć na poparcie wielu osób w wojsku. Idi Amin zaczął być oskarżany o defraudację pieniędzy przeznaczonych dla armii. Podejrzewano, że może być też zamieszany w morderstwo zastępcy dowódcy armii. Pętla wokół jego szyi zaciskała się więc coraz mocniej. Wojskowy zdawał sobie sprawę, że musi przejąć inicjatywę, ponieważ w przeciwnym razie zostanie wyeliminowany. Doskonałą okazją do tego był wyjazd Obote na konferencję Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w Singapurze na początku 1971 roku. Podczas jego nieobecności 25 stycznia lojalni wobec Amina żołnierze zajęli strategiczne miejsca znajdujące się w Kampali oraz miejscowości Entebbe, gdzie zamknęli lotnisko. Przez to Obote nie miał jak wrócić do swojej ojczyzny. W międzyczasie czołgi wjechały na ulice stolicy. Zamach stanu stał się faktem. Doszło do starć. Jedno z nich miało miejsce w szkole policyjnej w Kampali. Odgłosy wystrzałów z karabinów słychać było jednak nie tylko w stolicy. Walki miały miejsce również w Jinja, czyli około 80 km od Kampali. Sercem oporu wobec puczystów stała się rezydencja Obote. Ludzie Amina odcięli do niej wszystkie drogi dojazdowe. W nocy wprowadzona została godzina policyjna. Siły wierne dotychczasowemu przywódcy kraju nie były w stanie oprzeć się rebelii. Dowódcy byli zdezorientowani i nie wiedzieli, jakie mają podejmować decyzje, podczas gdy Obote nadal pozostawał za granicą. Następnego dnia o godzinie 16:30 puczyści ogłosili w radio, że pod ich kontrolą znalazł się już cały kraj. Niektórzy współcześni historycy twierdzą, że w przeprowadzeniu udanego zamachu stanu Aminowi pomogli Brytyjczycy, dla których Obote był wyjątkowo niewygodną postacią. Świat z ciekawością i pewną obawą spoglądał na wydarzenia rozgrywające się w Afryce. Jeszcze tego samego dnia na prezydenckim biurku w Białym Domu pojawił się specjalny raport sekretarza stanu Henry'ego Kissingera. Wynikało z niego, że walki zakończyły się szybko i nie ucierpieli w nich żadni obywatele zachodnich krajów. Współpracownik Nixona potwierdził prosocjalistyczny i autokratyczny kierunek rządów Obote. W stosunku do Amina był ostrożny, choć ze ściśle tajnego dokumentu wynika, że stanowi on dla niego bardziej ciekawostkę niż zagrożenie. Jednocześnie zaledwie pół roku później, 24 sierpnia 1971 roku, Kissinger odradził Nixonowi spotkanie z Aminem, który planował odwiedzić go w Waszyngtonie. Wracając jednak do stycznia tamtego roku, aby zdobyć społeczne poparcie, Amin zlecił, aby w radio bez przerwy emitowane były informacje o ogromnej skali korupcji i terrorze zaprowadzonym przez ludzi Obote. Wielu Ugandyjczyków poparło akcję Amina, twierdząc, że tak oto ich kraj wyzwolony został z rąk dyktatora. Niektórzy zaczęli go nazywać bohaterem narodowym. w Bugandzie, na jego cześć zaczęły być organizowane wiece poparcia. Amin, nie chcąc popełnić błędów poprzednika, rozpoczął rządy od kilku populistycznych decyzji. Zniósł stan wyjątkowy oraz uwolnił więźniów politycznych, a resztę opuścili m.in. Szaban Opolot, Grace Ibangira oraz Benedicto Kiwanuka. Amin zapowiedział też, że sprowadzi do kraju ciało zmarłego króla Mutesy II i urządzi mu godny pogrzeb. 3 lutego 1971 roku ogłosił się głową państwa, rozwiązał parlament i powołał Radę Ministrów o doradczym zakresie obowiązków. Do swojego gabinetu zaprosił wykształconych cywili. Wśród nich znaleźli się szanowani prawnicy i pracownicy naukowi. Amin zapewnił też, że jak tylko sytuacja się uspokoi, wojskowi oddadzą władzę. Zapowiedział też wolne wybory. Rozwiązał tajną policję. Idi Amin zdecydowanie wiedział, jak zdobyć społeczny posłuch. Osobiście spotykał się z Ugandyjczykami, latając po kraju swoim prywatnym helikopterem. Jednak pierwsze tygodnie i miesiące jego rządów to nie tylko pojednawcze i prospołeczne gesty. W obawie przed zwolennikami Obote, Amin utworzył brygady śmierci, które miały łapać i mordować przeciwników politycznych nowego dyktatora. Wśród ofiar znalazło się wielu oficerów wojskowych i funkcjonariuszy policji. Początkowo mordowano ich w tajemnicy przed światem, jednak z miesiąca na miesiąc sytuacja stawała się coraz bardziej czytelna. Wkrótce zaczęło dochodzić do masowych mordów na przedstawicielach plemion Langi i Acholi, czyli tych, z których wywodził się Obote. Ciała były wrzucane do Nilu, ponieważ Amin wierzył, że tym sposobem pozbędzie się dowodów zbrodni. Twierdził, że zjedzą je krokodyle. W rzeczywistości wiele ciał wypływało na brzeg, wzbudzając grozę wśród mieszkańców ugandyjskich miast i wiosek. Nowy przywódca Ugandy utworzył specjalne jednostki, których głównym zadaniem było zdławić społeczny opór. Aparat represji miał nieograniczoną władzę. Jeden terror zastąpił drugi. Jako że Idi Amin ledwo czytał i pisał, większość spraw załatwiał ustnie. Dokumenty wypełniał z ogromnym trudem. Był nieokrzesany i ordynarny. Gdy potrzebował gotówki, po prostu szedł do skarbca i zabierał pieniądze. Równocześnie sowicie dofinansowywał swoich dawnych przyjaciół z wojska, zdając sobie sprawę, że to oni stanowią podstawę jego władzy. Gdy kończyły się środki, rozkazywał dodrukowywać gotówkę, niespecjalnie przejmując się ekonomią i konsekwencjami swoich decyzji. Obote wraz ze swoimi zwolennikami nie zamierzał jednak łatwo pozbywać się władzy. Tym bardziej, że ogarniający Ugandę terror zmusił tysiące ludzi do wyemigrowania z kraju. Za zgodą prezydenta Tanzanii, ugandyjscy wygnańcy otrzymali zgodę na uformowanie armii partyzanckiej. Nowe oddziały we wrześniu 1972 roku przeprowadziły z obszaru Tanzanii inwazję na Ugandę. Jednak ich atak zakończył się całkowitą klęską. Powstańcy byli słabo uzbrojeni i nie przeszli odpowiedniego szkolenia. Poza tym było ich po prostu za mało. Choć udało im się uzyskać kontrolę nad kilkoma miastami, to w Ugandzie nie wybuchło żadne powstanie ludowe, na które liczył Obote. Ludziom Amina udało się nie tylko zatrzymać natarcie, ale też zdecydowanie zwyciężyć. Walki trwały zaledwie kilka godzin. Większość powstańców została zabita lub schwytana. Niezależnie od tego, nowy przywódca kraju wpadł w furię. Szukał winnych. Rozkazał zbombardować Tanzanię. Wściekłość Amina szybko zamieniła się w szaleństwo. Żądał krwi. Oddziały specjalne Amina w 1972 roku zaczęły oczyszczać kraj z tzw. wrogich elementów. W wyniku ich działań zginęły tysiące niewinnych osób. Nikt nie mógł się czuć bezpiecznie. W ramach krwawego odwetu zabity został m.in. rektor ugandyjskiego uniwersytetu. Rozstrzelany został anglikański arcybiskup. Ciało jednej z byłych żon dyktatora znaleziono w bagażniku auta. Kobiecie odcięte zostały wszystkie kończyny. Nie ulega wątpliwości, że zbrodni dokonano na zlecenie Idiego Amina. Jednak to był jedynie wstęp do jego okrutnych rządów, o których na pewno będę jeszcze opowiadał w ramach serii Po wojnie. Tematem tego odcinka było bowiem to, jak tak okrutny człowiek jak Amin mógł dojść do władzy. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.